Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, i Tomasz Rakowski, prezes FNX Grupy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Zmieniam retorykę. Inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa. Będziemy się starali ją sprowadzić do minimalnych poziomów, ale nie kosztem dużego bezrobocia, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zrobimy wszystko, by inflacja trwała jak najkrócej, by była jak najłagodniejsza. Według naszych aktualnych przewidywań po pierwszym kwartale będzie maleć, po pierwszym kwartale nowego roku, i nie będzie już tak dobrze dolegliwa, chociaż będzie około 5-procentowa, dodawał prezes Narodowego Banku Polskiego. Jakich działań panów zdaniem można się spodziewać na rynku pieniężnym w związku z tak konkretną wypowiedzią prezesa Narodowego Banku Polskiego? Artur Kiełbasiński.
Ja mam taką obawę, że to jest bardziej zapowiedź czy odpowiedź na obawy społeczeństwa. Nikt nie lubi inflacji, boimy się drożyzny, boimy się tego, że robiąc zakupy płacimy coraz więcej. Natomiast ja mam dla państwa bardzo złą wiadomość. To znaczy, przy całym szacunku dla wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, rozumiejąc, o czym on mówi, rozumiejąc intencje, ja mam takie jednak głębokie poczucie, że inflacja ma w Polsce przede wszystkim charakter zewnętrzny. Nie tylko w Polsce, w całej Europie. To jest kwestia cen na rynkach energetycznych. Nawet jeżeli teraz ropa tanieje, to nie wiemy, co się wydarzy na wiosnę. Jeżeli ceny gazu się ustabilizowały, to nie wiemy, co Rosjanie zrobią albo inny producent i jakie będą te ceny już za kilka miesięcy. Więc z całym szacunkiem do profesora Glapińskiego, ja rozumiem, że on chce w pewien sposób uspokoić nastroje, ale nawet jeżeli byśmy podnosili stopy procentowe, a to jest to narzędzie, którym dysponuje Rada Polityki Pieniężnej, to tak naprawdę to nie musi mieć żadnego wpływu, czy będzie miało niewielki wpływ na to, co się będzie działo z inflacją. Inflacja ma charakter zewnętrzny. Ja tylko podam przykład Litwy. Nieprawdą jest, że w Polsce jest najwyższa inflacja w Europie. Najwyższa w Europie inflacja jest na Litwie. A przypomnę, Litwa jest w strefie euro. I przez całe lata słyszeliśmy takie opowieści, że strefa euro gwarantuje stabilność finansową, że tam zupełnie nie ma inflacji. No jeżeli Litwa z euro jest rekordzistką pod względem inflacji, to pokazuje, że te procesy są dużo bardziej złożone, no i one przede wszystkim mają jednak charakter zewnętrzny. To jest skutek wychodzenia z pandemii. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zupełnie bezradni, ale w walce z inflacją trzeba się uzbroić w odrobinę cierpliwości.
Tomasz Rakowski.
Zgadzam się z moim przedmówcą, że inflacja w tym wypadku faktycznie ma charakter zewnętrzny i nie jest spowodowana tylko tym, co się dzieje w krajowej gospodarce. Jesteśmy w czasach, właściwie ciężko powiedzieć, czy popandemicznych, w sensie może psychologicznym jesteśmy w czasach popandemicznych, bo realnie jesteśmy wciąż w pandemii, czyli te wszystkie przerwane łańcuchy dostaw, ten odłożony popyt przez wielu z nas, one z jednej strony ten popyt zaczynamy teraz realizować. Jesteśmy też w takim dosyć ciężkim okresie, jeśli chodzi o ceny, no bo w okresie przedświątecznym. Z drugiej strony te przerwane łańcuchy dostaw nie pozwoliły na to, żeby tych towarów, tych dóbr na rynku było tyle, ile trzeba. Natomiast jest jeszcze dosyć ważny czynnik i myślę, że tutaj te wystąpienia prezesa NBP w jakiś sposób też mają mieć na niego wpływ, a mianowicie to, jak my jako konsumenci, jako społeczeństwo postrzegamy tą inflację w czasie. Czyli jeżeli zakładamy, że te ceny będą wciąż rosły, że to nie jest jakieś zjawisko tymczasowe, to wtedy pojawiają się różnego rodzaju decyzje o przyspieszeniu pewnych zakupów albo o kupieniu czegoś na przyszłość ze strony chociażby pracowników. Na przykład mogą się pojawić taka presja na to, żeby po prostu podnieść ceny, żeby podnieść swoje wynagrodzenia, czyli tak, pensje, zażądać jakichś podwyżek. Z kolei przedsiębiorcy mogliby zwiększyć swoje marże, przewidując właśnie wzrost kosztów. Ja nie dalej jak wczoraj dostałem maila od jednej z firm, z którą współpracujemy, która jakieś drobne usługi dla nas świadczy, w której została zaproponowana nam podwyżka od przyszłego roku. Bodajże, jeśli dobrze liczę, o 40% tej usługi. 40% oczywiście to traktujemy trochę jako taką próbę właśnie tego, że teraz dużo się mówi o tej inflacji, dużo się mówi o różnego rodzaju właśnie podwyżkach. To zdarzają się sytuacje próby wykorzystania tego po prostu. Czyli taka presja, która jakby też jest w głowach wielu osób uzasadniona tym, że można te ceny podnosić. To jest to, o czym mówił pan Morawiecki, pan premier Morawiecki, próbując wybiegać trochę do przodu, przeciwdziałać różnym działaniom przedsiębiorców w związku z tą tarczą antyinflacyjną, czyli rząd planuje obniżać podatki, jeśli chodzi o tarcze, o różne nośniki energii i kilka takich ruchów wykonać, które mają zostawić więcej pieniędzy w portfelach Polaków, ale jednocześnie apeluję do przedsiębiorców, żeby nie podnosili cen za swoje usługi, korzystając z tego, że pojawi się właśnie kilkuprocentowa różnica, którą będzie można wykorzystać. Tak więc to też dużo zależy od nas, od tej masy, którą jesteśmy, jak my będziemy do tego zjawiska podchodzili po prostu.
No właśnie, a propos inflacji producenckiej i tutaj na chwilę się przeniesiemy do strefy euro. W październiku tego roku ceny producentów, czyli tak zwana właśnie inflacja PPI w strefie euro, były o 5,4% wyższe niż we wrześniu oraz, uwaga, o 21,9% wyższe niż rok temu, poinformował Eurostat. To tylko strefa euro. No i właśnie, jak to się może i czy może się przełożyć na inflację na rynku konsumenckim? No i oczywiście, czy może uderzyć, bo tu mówimy strefa euro, no ale to jest rynek naczyń połączonych, czy może uderzyć po kieszeni też i Kowalskiego?
My popatrzmy trochę inaczej, bo ta wartość ponad 20% rok do roku, ona brzmi przerażająco, ale z drugiej strony przypomnijmy sobie, jak wyglądała gospodarka w ubiegłym roku. Tak naprawdę była w mocnej stagnacji, to było dopiero, europejska gospodarka była krótko po tych twardych lockdownach, niektóre państwa jeszcze w tym tkwiły, więc oczywiście ta cyfra ponad 20% jest przerażająca, ale tak naprawdę tam były też obniżki wcześniej tej inflacji, więc to by trzeba w długim okresie czasu przeanalizować. Natomiast niewątpliwie tak, jeżeli mamy taką inflację w strefie euro, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje, to jest chyba historycznie najwyższa inflacja w strefie euro. O Litwie przed chwilą mówiłem, ale w pozostałych państwach też widać, że te problemy inflacyjne są. Niemcy inflacja ponad 5%, co jest niewyobrażalne dla niektórych obserwatorów życia gospodarczego. No to wszystko będzie miało wpływ na to, co się dzieje na europejskich rynkach. Ja nie ukrywam, że ja z dużym niepokojem patrzyłem na to, co się działo ze złotym w ostatnim czasie. Natomiast od dwóch dni widać taki trend wzmacniania polskiej waluty. Za euro już nie trzeba płacić 4,70. Ja wiem, że 4,60 to jest nadal dość niekorzystny kurs. Tak się wydaje, chociaż akurat eksporterzy się cieszą, tak? Więc to jest bardziej złożony proces i bardziej złożony problem. Natomiast no, inflacja jest problemem ogólnoeuropejskim, ogólnoświatowym, jest też wysoka w Stanach Zjednoczonych. No i trzeba się przyjrzeć, co będzie działo się dalej. Natomiast też powiedzmy szczerze, te pieniądze, które zostały wpompowane w gospodarkę w ramach ratowania miejsc pracy właśnie w pandemii, te pieniądze teraz pojawiają się na rynku i efektem jest wzrost cen w bardzo różnych sektorach, w bardzo różnych miejscach. To jest taka inflacja, która też jest taka nierównomiernie rozłożona, bo jak popatrzymy na ceny niektórych elementów sprzętu komputerowego, to tutaj żadne 6-7%, tylko to są wzrosty wielokrotne. To, co mój przedmówca mówił, że jakaś firma oferuje usługi w cenie 40% wyższej, czy próbuje z takiej pozycji negocjować, no to jest absolutnie oderwane od inflacji. Natomiast jest to po prostu efekt destabilizacji rynku i musimy chwilę poczekać, aż to minie. Im szybciej minie pandemia, im szybciej łańcuchy logistyczne zaczną działać tak jak w przeszłości, tym lepiej. Natomiast To są skutki pandemii, to są skutki rozdygotania rynków i przerwania łańcuchów logistycznych.
Ja tylko jeszcze dopowiem do tego wątku inflacji producenckiej, że ceny towarów, które opuszczały fabryki w Chinach, wzrosły we wrześniu bodajże najmocniej od prawie 26 lat. Tak więc już na starcie to, co wychodzi od tego najtańszego producenta na świecie, już jest droższe o prawie 10% w porównaniu z rokiem poprzednim, więc to siłą rzeczy to musi się w tym całym łańcuszku później różnych pośredników, to musi wzrosnąć po prostu, bo startowa wartość jest wyższa, tak więc no, mamy jeszcze różne problemy, jeśli chodzi o dobra, na przykład dobra AGD, które też bardzo szybko znikają. Mamy też problem, jeśli chodzi o samochody, których też jest coraz mniej z różnych powodów.
Tak no więc... właśnie, to na tym rynku samochodowym teraz zostańmy. Co tam się dzieje? Nowe auta coraz droższe, na niektóre trzeba czekać nawet powyżej roku. Drożeją też auta używane. Niektórzy obserwatorzy rynku ostrzegają, że rok, który niebawem się zacznie, 2022, będzie bardzo trudny dla osób, które chcą albo są zmuszone zmienić samochód, bo one będą po prostu bardzo drogie, a niektórzy straszą wręcz, że będą poza zasięgiem, no jesteśmy na polskim rynku, zwykłego Kowalskiego. Co się takiego właśnie stało, że no, bo widzimy, że wszystko drożeje, ale nagle samochody drożeją, a tych nowych to nawet nie ma.
To jest kilka elementów. A proszę bardzo.
Dokończył myśl, jeśli można, bo
proszę, proszę.
To jest rzeczywiście wprost związana kwestia z rokiem 2020, z wybuchem pandemii, jeden z tych czynników, czyli oczekiwany spadek zamówień na te samochody ze strony producentów, którzy zdecydowali się, że nie muszą przedłużać, jakby mogli sobie pozwolić na zmniejszenie ilości zamówień takich elementów drobnych do samochodów, mikrochipów, których sami nie produkują, zaopatrują się w nie gdzieś u zewnętrznych dostawców. Następnie ten popyt po zluzowaniu obostrzeń ruszył, ale tamci producenci mikrochipów przekierowali się już na jakieś urządzenia, inne urządzenia elektroniczne. No i teraz mamy takie sytuacje, że wielu dealerów światowych ma place pełne samochodów, które są gotowe właściwie w 99%, ale nie posiadają tych mikrochipów, które czynią te samochody właściwie bezużytecznymi. No stąd te bardzo długie kolejki oczekiwania na pojazdy. Czyli mamy znowu kolejny efekt tego, co się działo przed rokiem, jakie decyzje zostały podejmowane, które też nam pokazuje, jak wielka jest zależność tych gigantów, w tym wypadku motoryzacyjnych, od jakichś producentów gdzieś tam z drugiej strony kuli ziemskiej, którzy jak powiedzą, że niestety nie mamy dla was tego towaru, tego surowca, tego półproduktu, no to cały proces stoi.
Ale tu jest jeszcze jeden element, bo oczywiście to jest prawda, te mikrochipy to już tak naprawdę jest problem ogólnoświatowy w samochodach, na rynku motoryzacyjnym widać to najmocniej, ale w Europie akurat mamy jeszcze jeden problem, a mianowicie od lat są coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne i związane z bezpieczeństwem pojazdów. I to powoduje, że te pojazdy są no, coraz bardziej uzbrojone w elektronikę, coraz nowocześniejsze, ale też coraz droższe, coraz bardziej skomplikowane. To jest efekt tego, że Unia Europejska no, chce promować te rozwiązania ekologiczne, co jest po prostu drogie. To się przekłada na cenę samochodu, na cenę tych nowych technologii, które są stosowane. To samo dotyczy różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Tu długo można wymieniać. No, takie samochody, które były super nowoczesne 15-10 lat temu, dzisiaj nie byłyby produkowane, bo nie spełniają różnych norm ekologicznych czy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Więc tutaj są także kwestie regulacyjne po stronie Unii Europejskiej, które też napędzają ceny. I to wszystko razem. Kwestie właśnie logistyczne, kwestie regulacyjne i kwestie niedoborów na rynku, o których przed chwilą mówił pan Tomasz, to powoduje, że wszystko razem tworzy taki no, trudny rynek, gdzie rzeczywiście jest coraz drożej, coraz drożej. A pani redaktor zadała takie pytanie, czy przeciętnego Kowalskiego nie będzie stać na nowy samochód. Ja mam taką obawę, że właśnie z tych przyczyn regulacyjnych już od kilku lat Kowalskiego przeciętnego nie stać na nowy samochód, dlatego że jeżeli patrzyliśmy w dane związane ze sprzedażą aut w Polsce, to 70%, proszę państwa, 7 samochodów na 10 nowych kupowały firmy. Więc tutaj już było widać, że konsument, ja nie chcę powiedzieć, że jest wykluczony z tego rynku, bo tego tak nie traktujmy, ale konsumenci mają ogromny wpływ na ten rynek samochodów używanych. Tam konsument się realizuje, ale są też już dane widoczne, że bardzo te samochody używane drożeją rok do roku, mówi się 25-30%, ale też żebyśmy mieli świadomość, czym jeżdżą Polacy, przeciętna cena samochodu używanego, który był przedmiotem obrotu w ostatnich miesiącach, to jest około 22 tysięcy złotych. Żeby mieć średniej klasy nowy samochód, no to trzeba wydać jednak pewnie 60-70 tysięcy. Ja nie mówię o tych samochodach najmniejszych, tylko takich trochę większych. I to pokazuje różnicę między cenami nowych samochodów, a samochodów używanych. I tak naprawdę mam głęboką obawę, że właśnie z przyczyn regulacyjnych ten problem w Europie będzie się powiększać.
No właśnie, i będziemy znowu przywozić zdezelowane auta z Niemiec, tym bardziej stanie się to opłacalne dla tych, którzy samochodami używanymi handlują, tudzież popowodziowe auta?
Pani redaktor, ja mam taką bardzo głęboką obawę, że część polityków europejskich z pewnych opcji politycznych marzy o tym, żeby Europejczycy nie jeździli samochodami, ale to już jest zupełnie osobna dyskusja.
Zgadzam się. Tak jest.
Czyli
niestety.
Kwestia pewnie albo wynajmowania aut, które w przyszłości niedalekiej będą to floty elektryczne. To na koniec.
Które będą jeszcze droższe, które będą jeszcze droższe, pani redaktor.
No to nie rysuje się to ciekawie. A panów zdaniem sytuacja ma szansę wrócić do normy w 2023 roku? Pod kątem właśnie choćby dostępności tych nowych aut.
Na pewno przerwiemy ten impas związany z brakiem tych elementów do aut, tych mikrochipów. Na pewno coś się zmieni, ale no, ceny jak raz wejdą na pewien poziom tych dóbr, na przykład samochodów, to myślę, że będzie dosyć ciężko, żeby takie mocno tutaj zbijać. Tak więc dużo się zmienia, tak? Nie mamy pewnie czasu na to, żeby dyskutować o tym wątku, który poruszył pan redaktor, ale tak.
I myślę, ostatnie.
Dużo się zmieni w przyszłości.
I ostatnie zdanie, Artur Kiełbasiński.
No ja się zgadzam absolutnie, że jak sprzedawcy wyczują rynek, że jest jakiś poziom, który jest akceptowany niezależnie czy przez konsumentów, czy przez odbiorców biznesowych, no to nie mają żadnego interesu, żeby z tego zrezygnować, żeby zejść z tych cen w dół. W związku z tym no jednak będziemy chyba w segmencie motoryzacyjnym skazani na samochody używane. I to jest chyba ta przyszłość. Przy czym powiedzmy szczerze, jeżeli ktoś dba o samochód używany to nie jest żadne zło, można nim sprawnie, bezpiecznie jeździć, tylko trzeba o te samochody po prostu dbać.
To dbajmy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Tomasz Rakowski, prezes FNX Group. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Miłego weekendu.
Dziękuję. Do widzenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.